Planeta B103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.
Pani Grażyna Rigal, dzień dobry. Witam dzień serdecznie. Dobra. Malarka, ilustratorka książek dla dzieci, autorka unikatowych lalek. Mam nadzieję, że o tym też porozmawiamy troszeczkę. Prowadzi pani też warsztaty dla dzieci, prawda?
Tak.
Umawiałyśmy się na tę rozmowę, jak ustaliłyśmy przed chwilą, ze smutkiem przed wojną i wtedy trochę inne były nastroje i inne myślenie o tym, o czym by tu porozmawiać, ale teraz, kiedy patrzę na to, co się dzieje na świecie, to myślę, że na pewno też będą książki o tym kiedyś. A kiedy patrzę na te dzieci, które do nas przyjeżdżają z Ukrainy, to też myślę, że byłoby dobrze z nimi coś porysować, porobić, prawda? Jak pani myśli o tym właśnie?
No tak, myślę, że sztuka ma takie działania terapeutyczne, więc na pewno warto to robić, zwłaszcza, że też jest tak, że w czasie samego tworzenia człowiek jest po prostu w innym świecie, więc też łatwiej jakby przekierować się do wewnątrz, a nie na zewnątrz, co pewnie dla dzieci jest no bardzo dobre, bo wtedy jesteśmy w swoim świecie, nie w tym zewnętrznym, który jest akurat teraz no niebezpieczny i okropny, prawda?
A kiedy pani prowadzi zajęcia z dziećmi, znaczy takie warsztaty, prawda? Jest jakaś grupa, wiadomo, że tam za godzinę, dwie czy trzy się rozstaniecie. I na początku, co dla pani jest najważniejsze, żeby im coś wytłumaczyć, pokazać, przekazać, nauczyć, czy przeciwnie, może otworzyć jakąś przestrzeń?
No to zależy bardzo od tego, co robię, czyli o czym są te warsztaty, czego dotyczą, bo na przykład ostatnio dosyć często robię warsztaty z moim przyjacielem Konradem Kulczyńskim i to są warsztaty z animacji, więc no oprócz tego, że jakby wynikiem tego jest stworzenie jakiejś historii czy jakiegoś świata, który oni sobie wyobrażą, no to musimy przekazać też taką wiedzę, która tego dotyczy, czyli jak to zrobić, jak to działa. Trochę takich historycznych, nawet czasami opowiadamy jakąś warstwę taką, poruszamy, że skąd się to wzięło na przykład. No i do czego to służy i tak dalej. Kiedyś też robiłam takie warsztaty z takim pudełkiem, które znika różne rzeczy, czyli oczywiście jest to takie pudełko iluzoryczne. Te warsztaty miały takie też zupełnie, jakby się okazało z mojej perspektywy niechcący, takie terapeutyczne znaczenie, bo te dzieci znikały naprawdę przeróżne rzeczy, przedziwne i też takie oprócz szpinaku i szkoły lub też tam takich nieprzyjemnych jakichś innych, no to znikały rzeczy takie po prostu przeżycia, które im się przytrafiały. I to było super, one to rysowały. Najpierw myśmy to potem wrzucali do tego pudełka. W tym pudełku nic nie było po wrzuceniu, więc one były zaskoczone. Im mniejsze dzieci oczywiście, tym lepiej, bo one nie za bardzo orientowały się, na czym to polega. Więc no tak, to zależy od tego, o czym to jest. Ale to chodzi o to, żeby ich nie ograniczać, żeby one miały swobodę w działaniu, żeby nie narzucać im, nie mówić o tu, a może, znaczy czasami wiadomo, że tam można coś zasugerować, no ale żeby ich też, no żeby im pozwolić się wypowiedzieć.
Sporo czytam teraz i oglądam książek dla dzieci z pani ilustracjami i innymi i wiem, że teraz ilustratorzy nie pokazują tego, co jest napisane w tekście tak dokładnie, prawda? Jak pamiętam, nie wiem, ilustrację Szancera. O tak, przepiękna królowa śniegu.
Tak.
I już. Nie. Te ilustracje dopowiadają, tworzą własny tekst, są właściwie lekturą do czytania, do interpretacji. I chciałabym o tym porozmawiać i o różnych przykładach. I tutaj bardzo dobrze, że na wierzchu leży poradnik Hodowcy Aniołów Grzegorza Kazdepkę. Po pierwsze dlatego, że to jest trochę tak jak Silvarerum, jakaś taka stara księga, prawda, naukowa o aniołach. Tak. Także tu są różne takie ilustracje, jakby stare ryciny. Ale też dlatego, że ogromne wrażenie na mnie zrobiła taka ilustracja, tu na samym prawie początku. Dziewczynka, bohaterka tej książki, Marta, wyrzuca śmieci. Wyrzuca śmieci, a mama pije wino. Za dużo tego wina pije. W ogóle w domu źle się dzieje. I pani narysowała cztery wymiary tam, tak myślę. Bo ona schodzi po schodach. Dla niej to jest straszne, że ona ma zejść po tych schodach i ciągle schodzi. I schodzi do sypu. I te butelki tak grzechoczą i wszyscy wiedzą. Więc ta Marta jest mniejsza, większa cień narysowana na tych schodach. Mówię, jak w czterowymiarowej przestrzeni i ten syp z tymi butelkami. Jak się dochodzi do czegoś takiego?
No to jest tak, ten tekst jest świetny, naprawdę. Ja go czytałam wiele razy, zanim zaczęłam go ilustrować. I no nie ma co się oszukiwać, też się popłakałam przy nim. Bo jest kilka takich książek w ogóle, które mnie tak też mocno zainspirowały do takiego trochę innego myślenia. niż takiego fabularnego właśnie, tylko symbolicznego bardziej. Tutaj jakby ten problem, który się tam pojawia, że rzeczywiście ona nie chce ich zrzucać w ten syp, bo one wtedy bardzo hałasują, więc ona musi schodzić na dół, żeby to wyrzucać jakby bardzo blisko śmietnika, żeby nie było tego słychać. Mi się to oczywiście wyświetliło jako jakaś taka trauma, to po pierwsze. Po drugie, jako taki wysiłek, który trzeba podejmować i to jest wysiłek na poziomie fizycznym, ale tak naprawdę on jest psychiczny, ten wysiłek, bo to o to chodzi. I też wyobraziłam sobie ten syp jako taki jakby... Bo ona też tam zagląda, tak jakby przez dziurkę od klucza, trochę jakby tak, zaglądała do innych ludzi. Mhm. Tak sobie to wyobraziłam, że ten syp jest taką informacją, kto co wyrzuca, jakie mamy śmieci, czy po prostu tylko u niej są takie okropne śmieci, w sensie symbolicznym, czy po prostu jakieś inne rzeczy. Czyli taki, no, jakby czytając to, myślałam właśnie o tym w ten sposób, że to, żeby to pokazać taki właśnie nie zero-jedynkowo, tylko żeby spróbować pokazać te warstwy takie na poziomie psychicznym, nie?
No i właśnie w tej książce, poradnik hodowcy aniołów, są anioły. No i teraz jak pokazać anioły, to jest rzeczywiście poradnik. Tu są takie strony jak z jakiejś starej księgi, takiej powiedzielibyśmy paranaukowej, gdzieś tam może blisko Kabały, mm-hmm. albo Silvarerum, jakichś takich opowieści. Nie wiem, czy znajdę. O, proszę. No takie jakby stare ryciny i te anioły, które właściwie są tylko skrzydłami, bo nie wiadomo, czy to gołębie, czy anioły. No jak narysować metafizykę i to jeszcze w takim stylu. Niebywałe to zupełnie jest.
No tak, to nie było wcale takie łatwe, bo tak się złożyło, że ja prawdopodobnie też odczytałam trochę inaczej tę książkę niż Grzegorz ją napisał, czyli dla mnie ta historia była jeszcze czymś innym niż on to wymyślił, bo ja sobie wyobraziłam, na końcu zresztą jest taka ilustracja, że ta dziewczynka spada i ma jedno skrzydło, czyli jakby de facto pomyślałam sobie, że mi się to tak wyświetliło, że ten hodowca być może tak naprawdę, nie wiem jak to powiedzieć, że to są też dzieci, prawda? Czyli że jakby ta baza, anioł jest pojęciem takim abstrakcyjnym, prawda? No nie ma płci, jest właściwie, no powiedzmy ma skrzydła, tak? Tylko, ale teraz jakie? A może wcale nie ma skrzydeł anielskich, tylko ma skrzydła jak ćma na przykład, nie? To można po prostu sobie wyobrazić na wiele sposobów. Ja też dlatego w tej warstwie rycinowej nie pokazywałam postaci anioła, tylko właśnie dlatego też to sprowadziłam do poziomu skrzydeł i do takiego hodowcy, który nie ma tutaj twarzy, czyli właściwie de facto nie wiadomo, czy on istnieje w ogóle. Mm-hmm. To też jest takie... Wszystko jest tu bardzo takie też tajemnicze i nieoczywiste i myślę, że to jest też super cenne z tego powodu, że to można, tę książkę można przeczytać wielowarstwowo. Ja ją czytałam kilka razy i naprawdę za każdym razem wyobrażałam sobie jeszcze coś innego, jeszcze coś nowego. Więc ona ma naprawdę takie... No myślę, że bardzo szeroko można ją odebrać. Nawet myślę, że nawet dorośli mogliby ją czytać z powodzeniem, nie tylko dzieci, bo...
Czytają z powodzeniem.
Tak, bo jest też taka...
Była bardzo ważna, no. Naprawdę. Opowieść o dziewczynce, ale w ogóle o świecie, właśnie o metafizyce. Jerzy Nowosielski miał bardzo szczególny stosunek do zwierząt. Mówił, że to anioły cierpiące. A my to cierpienie powodujemy. Mm-hmm. Pani także bardzo często poświęca swój czas, że tak powiem, zwierzętom. Makoty to wiem, ale też mnóstwo jest książek takich, gdzie zwierzęta są ważne. Stworzyła pani ilustrację dla zoo, tak? Oliwskiego.
Tak, tak. Też zrobiłyśmy z przyjaciółką książkę dla zoo. Aha. Taką Planeta Zoo to się nazywa. Mm-hmm. I to ona właściwie była tylko w zoo sprzedawana, więc nie jest chyba już nawet jej nie ma, nie była dostępna tak szerzej. I to tak, to jest też taki ciekawy projekt, bo to było na bazie wywiadów z opiekunami tego Oliwskiego Zoo i moja przyjaciółka napisała tekst też z warstwą historyczną. Ja to zilustrowałam, także też taka książka powstała. Oprócz mhm. tego, że tam rzeczywiście robiłam takie obrazki do tablic tych informacyjnych.
Ale czego tu nie ma, naprawdę. Ale myślę, że też ważne było, żeby te zwierzęta, no ten tygrys to może trochę taki bardziej bajkowy, ale już ten nosorożec, bo to nosorożec,
tak,
prawda?
Tak.
Niektóre z nich są bardzo realistycznie przedstawione, tak. Tak? Musiały być podobne do tego, jak naprawdę wyglądają.
No tam na tych tablicach informacyjnych to tak, to w ogóle, to malowałyśmy też z moją z kolei przyjaciółką z ASP, to obie robiłyśmy te tablice. To rzeczywiście trzeba było przedstawić zwierzę, no tak jak ono wygląda, chociaż to mnie trochę zaskakiwało, bo w sumie zaraz w klatce obok można było zobaczyć to. wie, że jak wygląda. Więc...
Nosorożec, jaki jest, każdy widzi.
Dokładnie. No ale okej, zrobiłyśmy to. Tutaj właśnie w tej książce z kolei Planeta Zoo bardziej chciałyśmy tak zwrócić uwagę może na to, że to są takie osoby, no takie osoby jak my, mają imiona, mają swoje historie, często ludzie nie wiedzą. Ja też bardzo długo chodząc do zoo, myślałam, że to straszne, że niedźwiedzica jest w takich warunkach, że ma bardzo małą klatkę. Po czym się okazało, że ona po prostu jest niewidoma i że ta mała klatka ułatwia jej życie, a nie utrudnia. I jakby ta wiedza taka, to też jest, myślę, ważne, no bo my odbieramy rzeczywistość tak, to co widzimy też i czasami bez tej informacji pod spodem, a to jest istotne. No i też, żeby może pomyśleć o nich inaczej, że oni są, no po prostu są... No ludźmi, nie oszukujmy się.
To są takie istoty, prawda? No, istoty, stworzenia, jako że stworzone, tak, albo niestworzone. Nie wszystkie książki czytałam z pani ilustracjami, ale wydaje mi się, że na przykład Nie poddawaj się Dominiki Wójcikiewicz, to też było tak? O Sopocie, gdzie ma powstać jakaś droga, coś i, tak, i te tak, jeże, tam inne zwierzaki tak, bardzo się tym niepokoją, łanie i jelenie, a jakieś takie straszne machiny wjeżdżają.
Tak, no to taka historia ekologiczna. Ja zostałam poproszona właściwie o to, żeby to zilustrować, bo ten tekst wygrał konkurs i właśnie na historię taką ekologiczną i tak, tam też, to bardzo szybko musiałam to zrobić. To chyba najszybciej zrobiona książka przeze mnie. Miałam bardzo mało czasu.
No. To teraz do warsztatu przejdźmy właśnie. Ile to czasu zajmuje, żeby tak nałożyć ilustrację na ilustrację, skomponować to wszystko, co pani tworzy, bo pani ilustracje to są takie trochę jak palimpsesty takie. Czasami nawet się tam pojawia jakiś dokument, fragment zdjęcia, różne techniki, prawda, różne style też. Jak to się robi?
No to się, ja jestem analogowa, czyli nie mam tabletu, co może dziwić pewnie czasami niektórych, nawet moich przyjaciół ilustratorów czasami to dziwi i zaskakuje, że nadal coś czyszczę myszką, na przykład jakieś obszary w ilustracji. Ale może dlatego, że po prostu też lubię malować w ogóle na papierze i też akwarela jest moją taką ukochaną techniką, w której nie jestem jeszcze może aż tak sprawna, ale próbuję cały czas. No więc to wygląda tak, że no wiadomo, tak standardowo, no to czytam tekst czasem kilka właśnie razy i potem sobie jakby no nawet nie wymyślam, tylko czasami to się pojawia po prostu w trakcie czytania. Pojawiają mi się obrazy, co mam zrobić. Rysuję to sobie na jakichś papierkach i na różnych tam, na to, co mi wpadnie w ręce i potem, no potem po prostu zaczynam to malować i często robię to tak, że no te rzeczy właśnie tutaj też przyniosłam i mogę pokazać. One są po prostu rozczłonkowane, czyli na przykład teraz jak robiłam ostatnio do Marcina Szczykielskiego książki, no to są takie elementy, które się potem pojawiają. One, ja je skanuję, czyszczę naokoło, pod spodem daję jakieś tło albo... No to zależy oczywiście od tego, co bym chciała tam zrobić. Czasami robię to wiele razy, na przykład, nie wiem, albo nie ma, ktoś nie ma oka, bo ma to oko namalowane jeszcze raz, albo 10 razy, bo mi nie wyszło, albo nie ma ręki i muszę ją namalować osobno i ją dodaję, ale... No i to tak wygląda. Ja to po prostu robię takie w formie takiego kolażu później, no, na koniec.
Przebogatego często. Ja tu powiem, jedna dziewczynka jakieś wąsy osobno, druga dziewczynka foka, tak, druga foka, a tu z kolei maszyna do szycia, która szyje serce, tak jakby.
Tak, to jest, tak, znaczy jest tak, to jest, jest później serce będzie tu, a to będzie razem, bo no to...
A, bo tu stolik jest osobno, a będzie
tak,
razem.
Stolik jest osobno, maszyna.
Druga dziewczynka i rzeczywiście czasem jak się otworzy pani ilustrowaną przez panią książkę, no to te obrazy się jakby nakładają jeden na drugi. To są takie tablice, kolaże, prawda?
Tak, tak.
I to się wtedy chyba powinno tak czytać po troszeczkę, co? Jak to powinno się na to patrzeć?
No to zależy, bo ja w zależności od tego też, jakie, czy to są bardzo małe dzieci, chociaż ja dla bardzo małych dzieci nie ilustruję raczej, czy to są takie starsze dzieciaki, no to też sobie pozwalam na trochę inny sposób komunikacji, no bo wiem, że dla większych dzieci nie jest tak potrzebne aż tyle szczegółów, tyle detali, no bo one bardziej się koncentrują na tekście, chyba na, tak mi się wydaje, a dla mniejszych dzieci one lubią te takie elementy, które na przykład w Hipolicie Kablu Roxany Jędrzejewskiej-Wróbel, to tam tak się starałam robić takie, znaczy starałam się, robiłam takie, że było dużo szczegółów, dużo detali, różnych elementów, które można było sobie obejrzeć tam Tam nawet zrobiłam takie coś, taki zabieg, że strony są ilustrowane w ten sposób, że ta numeracja jest ukryta w ilustracji, jest na przedmiotach, czyli na przykład na puszce z farbą albo na drzewie jest coś tam wycięte i tak dalej.
Czyli taka zabawa trochę, prawda?
Taka trochę zabawa.
Znajdź szczegół.
Tak,
tutaj.
Trochę taka zabawa i tam też na przykład tak zupełnie samozwańczo odrobiłam myszy, które mi pasowały do tej całej historii i Roxana w trakcie zmieniła, że dopisała o tych myszach historię, bo stwierdziła, że to super i je też tam w którymś momencie one się pojawiają już w tekście rzeczywiście, że on się przyjaźni z myszami nawet.
No czasem trzeba jakieś stwory niestworzone powymyślać, prawda?
Tak, tak.
Także ja pamiętam na przykład Śrubek i tajemnica maszynerii, takie science fiction.
No,
prawda?
Tak.
Trochę jak Zmroza, który ilustrował Lema, no. Ale też tam jakieś takie potwory były zupełnie inne.
Tak, to trudna książka była dla mnie bardzo, dlatego że wcześniej robiłam Głupiego Funia, który jest, dlaczego o tym mówię? Bo Głupi Funio jest taką historią też o różnych, nie ma, o maszynach, ale o różnych takich istotach, które mieszkają razem z ludźmi i właściwie każda ta istota ma jakieś zadanie i realizuje to zadanie. I autor tego tekstu w ogóle nie określił, jak wyglądają te postaci, co było mi super na rękę, bo ja mogłam sobie wymyślić dokładnie, co tylko chciałam. A przy Śrubku było akurat odwrotnie, czyli ja po prostu dostałam tekst, w którym było super precyzyjnie opisane, jak te roboty i maszyny wyglądają. I ja naprawdę miałam takie lęki, że zrobię to tak, że to w ogóle się nie będzie zgadzać z tym, co ten autor sobie wyobraził. No to jest taki chyba taka zmora ilustratora, że nie wiadomo. Chociaż jak to Grzegorz Kazdepkę powiedział mi kiedyś, że autor tekstu zawsze jest zaskoczony ilustracjami. No i pewnie to jest prawda, czyli niezależnie od tego, co jak bardzo ja bym chciała, żeby to wpasowało się w to wyobrażenie tego pisarza, no to pewnie to i tak się nie dzieje. Może się to pewnie zgadzać albo nie, ale no rzeczywiście no, Śrubek był też dla mnie trudny, bo mi wtedy wysiadł sprzęt, czyli komputer mi wysiadł i ja większość rzeczy zrobiłam zupełnie analogowo, czyli nawet już nie miałam prawie w ogóle takiej możliwości podkładania tych teł i tak dalej, czyli on jest taki akwarelowy prawie w 100%, nie? Więc, ale też, no, ciekawa ta historia.
No to jest takie tworzenie światów, prawda?
Tak, tak.
Nawet jeśli one są niby realistyczne, to i tak to jest tworzenie
tak,
światów.
Tak, bo ja też sobie coś wyobrażam. Ja na przykład przy Śrubku myślałam bardzo długo, że to jest w ogóle historia o wnętrzu, znaczy w ogóle taka jakby cyberhistoria, czyli że tak naprawdę cały świat to jest wnętrze komputera. Ale no, przeczytałam to i niestety nie. Znaczy stety dla książki, ale dla mnie było to trudne. No.
A ja sobie tutaj wzięłam Jelenia Roxany Jędrzejewskiej-Wróbel. Tak. Nie oddałam dzieciom.
Tak, to też.
Poradnik oddałam, bo po prostu uznałam, że ktoś jeszcze oprócz mnie musi koniecznie to natychmiast przeczytać, mieć. Ale o Jeleniu chętnie też porozmawiam, nie tyle o całej historii, bo no, to jest opowieść o Jeleniu, czyli mieszkańcu miasta, już nie wnikajmy, czym miał rogi, czy nie,
tak.
Który mieszkał w swoim mieszkanku i właściwie się temu mieszkanku podporządkował trochę. No i któregoś dnia nie udało mu się zaparkować. Jechał i dojechał do lasu. I okazało się, że to jest właśnie jego miejsce. Wiem od Roxany, że to jest oparte na prawdziwym troszkę zdarzeniu, czyli takiej właśnie katastrofie parkingowej, która sprawiła, że nagle się odkrywa zupełnie coś nowego. Ale tutaj jest kilka takich rzeczy, chyba też dla pani charakterystycznych, czyli takie tworzenie jakichś takich plansz, jak tutaj to miasto, prawda? Mm-hmm. Takich jakichś całych światów. No tutaj mamy mnóstwo ulic, samochodów, jakieś takie tutaj, gdzie on już krąży, to w ogóle taka jak taka mapa trochę.
Tak, wojenna. Bo ja to tak robiłam jakby tak odzoomowując, czyli że mamy najbliższy plan, gdzie on jest w bloku, a potem odsuwamy się od tego. Taki jest tutaj w sumie zamysł, że ta mapa się coraz bardziej zmniejsza, czyli my widzimy coraz więcej szczegółów, dzięki temu też widzimy, jak bardzo, jak duży obszar jest objęty tymi zakazami, tym, jak bardzo to jest po prostu równiutko, co do linii wymierzone i tak dalej, czyli taki, no, opresyjna sytuacja w sumie, można powiedzieć.
Tutaj on już błądzi w ogóle jak w jakimś takim układzie scalonym,
tak,
prawda?
Tak,
coś ten. Tutaj przedmieścia, więc różne takie zwierzęta, które palą faje, w ogóle świnka podpala, jeleń boi się wysiąść, jedzie sfrustrowany dalej i to jest właśnie o. Wjeżdża w tunel, a może tunel wjeżdża w jelenia, nie wiadomo. Jak pokazać No tu wyrzuciła go pani z samochodu, chociaż przecież on dalej jest samochodem.
No tak, bo to taki moment przełomowy właściwie, że on przekraczając ten tunel znajduje się w innym świecie, dlatego go wyrzuciłam z samochodu, że tak naprawdę on później dalej będzie jechał tym samochodem, ale on już jest gdzieś indziej. Jakby tak w taki symboliczny sposób pokazałam, że gdzieś tam się przełamuje ta warstwa psychiczna też jego.
Lewituje, prawda? Tak. Gdzieś obok. No i tutaj moje ulubione. Uśmiech tego jelenia po prostu. Nie trzeba czytać, że zupełnie mu się wszystko zmieniło.
Tak, zmienia się sytuacja, to prawda.
Ja ciekawa jestem, jak to tak wyszło, czy tak się zrobiło. To też chyba była radość, co? Przepraszam, że tak głupio może pytam. Ale ja zawsze się uśmiecham, jak na niego patrzę.
Więc no myślę, tak, to ta swoboda i uwolnienie z tego systemu w ogóle generalnie.
Ciąg dalszy spotkania za chwilę.
Planeta B103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.
Dziś gościem audycji jest pani Grażyna Rigal, malarka, graficzka, autorka ilustracji dla dzieci, a także unikatowych lalek. Za moment rozmowy ciąg dalszy. Chciałam przez chwilkę zapytać o lalki. Mogę? Mm-hmm. Bo był taki moment, kiedy stworzyła pani pierwszą swoją lalkę. To był dziadek? Czy nie?
Nie, nie oj, to dawno temu było, bardzo dawno, bo ja miałam tam 17 lat, czy 16, czyli to w ogóle, to jakiś taka miłosna historia, tam chciałam podarować swojemu koledze, bo się w nim zakochałam oczywiście. I nawet to zrobiłam zresztą i tam zaszyłam takie serce w środku. Nie no, koszmar. I to był pierwsza historia, a potem się dogadałyśmy właśnie z moją przyjaciółką, tą zresztą od tych też, od malowania tych zwierząt w zoo, że ona też robiła lalki, też z takich romantycznych pobudek i że mogłybyśmy może zrobić coś razem. I tak to się zaczęło, że na studiach zaczęłyśmy znowu, wróciłyśmy jakby do tematu i zaczęłyśmy robić lalki. I chyba taki... No właśnie nie pamiętam kto, ale taka para moja ulubiona, to byli tacy dziadkowie, taka babcia z dziadkiem, tacy oni byli niewielcy, malutynka taka para. Jakoś bardzo mi fascynowała i dalej mnie fascynuje starość, po prostu uroda starości, starsze osoby, twarze starszych osób. Tak trochę jestem zaniepokojona tym, że nikt się nie chce starzeć, w sensie, znaczy może nie nikt, no ale że ludzie nie chcą się starzeć wizualnie też.
No,
ale trudno,
zmieni.
Może się to zmieni. I chyba tak, i wtedy też, i też podobały mi się dłonie takie, które były już nie takie gładziutkie, tylko miały znamiona czasu też. Tak to się zaczęło.
Ale jak się tworzy lalki, to się tworzy coś na pograniczu istnienia tak naprawdę, żywego, duchowego może. Ktoś może pomyśleć, że ja teraz bredzę, ale naprawdę, ja nawet do swoich pluszaków czasem mówię, do kotów to wiadomo, ale do pluszaków też. Natomiast te lalki, które pani tworzy, w jakiś sposób prowokują to, żeby traktować je jako osoby. Kiedyś spotkałyśmy się chyba w pracowni u pani z Andrzejem Żakiem też, lalkarzem, oczywiście aktorem, i on mi opowiadał, że te lalki, które on tam wtedy miał, bo jakieś próby robił, mówi, to słuchaj, jak ja wyjdę z pokoju, wrócę, to one zupełnie inaczej siedzą. Ja zrzucałam winę na jego zwierzęta, ale on... Ja pamiętam, że jak byłam dzieckiem i wychodziłam z pokoju, to czasem starałam się szybko obrócić, bo byłam przekonana, że one się tam, te lalki w tym czasie ruszają. Naprawdę.
No tak.
Więc w takim czymś, co my tworzymy i co ma twarz, oczy, ręce, to wszystko, coś jest, prawda? Czy nie ma?
No jest, na pewno. No to też jest tak, że... No nawet to jest w ogóle śmieszne, ale ja zostawiłam sobie jedną taką lalkę w domu, bo mój mąż bardzo ją lubi. To jest taka pani w szlafroku z takim turbanem z ręcznika na głowie. W takiej dziwnej pozycji, takiej trochę jakby nawiedzonej. I ona ma nawet stopy jej się nawet starły w taki sposób, jak ludziom się... Znaczy to jest bardzo dziwne, bo ona oczywiście... Znaczy nie wiem chyba, że chodzi, no ale ma takie... otarcia na rękach i na stopach, jakby właśnie robiła jakieś swoje rzeczy wtedy, kiedy my tego nie widzimy, więc coś może jest coś na rzeczy. No wiadomo też, że to jest taka forma przestrzenna i też na przykład w zależności od tego, jak ją oświetlimy, to ona ma inny wyraz twarzy albo no takie, no one rzeczywiście bardziej, no nie wiem czy, no bo to trudno określić inaczej, bo to są lalki, no ale one wyglądają rzeczywiście bardziej jak osoby, jak takie... No, konkretni ludzie. Ja czasami później widziałam na przykład, robiłam jakąś lalkę i widziałam ją później w SKM-ce na przykład, że ona jedzie jako człowiek, więc to było bardzo dziwne. Nie odwrotnie tylko, no bo odwrotnie też się zdarzało, że ktoś mnie tak fascynował, że na przykład Martę Feldmana zrobiłam, tego aktora, bo po prostu ma fascynującą twarz, tego zrobiłam jako jakiegoś takiego gnoma, ale też czasami odwrotnie się zdarzało, że widziałam kogoś później.
Pani lalki grają w spektaklach czasem. Ja widziałam kiedyś tak. Luby Zarembińskiej na przykład spektakl, więc to wiadomo, ale tworzy je pani też tak z własnej zupełnie tylko potrzeby? Czy
no tak.
Z jakiegoś
no tak, no w sumie to tak się zaczęło, że z takiej własnej potrzeby. Ja teraz trochę przeniosłam się na inny wymiar, czyli robię takie małe, takie mikroobiekty, takie, ponieważ hoduję bardzo dużo roślin i one co jakiś czas robią jakieś dziwne rzeczy, te rośliny. Znaczy zachowują się w taki sposób, że dają mi pole do manewru, czyli po prostu mam jakiś kawałek rośliny, z której mogę coś zrobić dalej, bo coś sobie wyobrażam na ten temat. To się trochę przeniosłam w taki wymiar mikro, że też robię takie malutkie postacie, takie, które coś tam się z nimi dzieje. Ale czasami też robię po prostu lalkę taką jak kiedyś, tak po prostu, bo mi się coś przypomni, bo coś chcę wyrazić. Tak, to się jeszcze zdarza.
A jak pani powiedziała o tych roślinach, to mi się przypomniało, że widziałam panią w internecie. Jakiś taki kalejdoskop, jakieś coś
tak,
takie. Co
tak,
to jest?
Są. No to jest, bo to jest projekt taki dla IKM-u, Sekrety. Ja zrobiłam kalejdoskopy takie, które, bo tam 3 lata temu na wystawę swoją zrobiłam taki kalejdoskop, który był taką tubą, w której jakby kręci się kółko nałożone na to, czyli nie kręci się samą tą tubą, tylko kółkiem. I tam powsadzałam różne rzeczy, właśnie korzonki, jakieś liście, kwiaty z mojego domu, które uschły i narysowałam jakieś osoby. I to się kręcąc dawało nową jakość, nowe obrazy. No i tutaj zrobiłam jakby też to, tylko że już na zewnątrz, to były 4 obiekty, takie 4 kalejdoskopy w mieście, w Gdańsku. Teraz 2 są, zostały 2. I one już mają 3 kółka. I też liczyłam na to, że może ludzie tam coś powkładają, bo one są podwójne. No tam ktoś coś dorysował, niestety 2 zostały zniszczone, tak jeden spektakularnie zupełnie, a jeden tak śmiesznie wygięty, taki nawet, wiem, że to straszne, ale nawet pomyślałam sobie, tego ktoś wygiął, jakby chciał bardziej jeszcze to zobaczyć. Tak on tak, no. To te zdemontowaliśmy, a zostały 2. W Oliwie, tam przy Młynie i na Żabiance. I tam są właśnie też jakieś korzenie, tam są też rentgeny, takie prześwietlenia mojego taty, z których ja wycięłam postaci i to się wszystko miesza ze sobą, te światy się przenikają.
To takie trochę inne, nie okno, oko na świat, oko bardziej. Co?
Tak.
Patrzenie na świat, odkrywanie zupełnie innych warstw rzeczywistości chyba.
No tak, no bo ja właściwie jak robiłam tamtą wystawę dawno temu i ten pierwszy kalejdoskop, to też pozbierałam kurz w domu i go wsadziłam do tych kółek i to wyglądało, no kurz jest ogólnie raczej taki, no może niezbyt sympatyczny, a to wyglądało zjawiskowo, to było tak piękne, miękkie, takie malarskie, że czasami nawet człowiek nie spodziewa się, co może przynieść jaki efekt.
Nie bywały. A możemy trochę tych książek jeszcze tutaj
tak.
Poprzekładać, pooglądać je, bo przyniosła pani cały wór.
Przyniosłam dużo, to prawda. Tu mam taką ostatnią właśnie dla pana Marcina Szczygielskiego, którą robiłam. No przepiękne są te historie, one nie są łatwe. Też są bardzo smutne niektóre, ale też mają taką... No ten tekst też mnie tak sprowokował do zrobienia takich bardziej... takich no, surrealistycznych historii, tak jak zresztą Katarzyny Ryrych, bo właściwie chyba od tego się najbardziej zaczęło. To było Pianowe pole, które tutaj mam akurat w wersji ukraińskiej przyniosłam, bo one zostały przetłumaczone na 15 już języków. I właściwie to był pierwszy taki moment, chyba dla mnie też przełomowy, że jej tekst mi dał tutaj do myślenia taki... Właśnie też go zobaczyłam te teksty tak symbolicznie bardziej. A tutaj mój mąż mnie nakłonił do zrobienia takiej wyklejki nietypowej, że w sumie są wszystkie te postaci są umieszczone, bo tutaj nawet nie dało rady umieścić ich wszystkich w środku, bo nie było miejsca, więc taki był pomysł, że może oni to będą razem w takim świecie i to w sumie bardzo, jestem mu bardzo wdzięczna za to, że mnie tak sprowokował do tego, bo te postaci się tu pojawiają na raz.
Ale tutaj też jak z jakiegoś starego tam dziennika, czy takiego no właśnie, tak, nie tak, dziennika, bo to owad, ale z jakiejś takiej księgi, prawda?
Tak, bo oni tutaj też liczyli gąsienice i... No tu jest taka na przykład też taka moja ulubiona historia o takim chłopcu z domu dziecka, który... No właściwie tu wszystko jest możliwe, bo tak właściwie ja też chciałam na tej ilustracji to pokazać, że to jest możliwe, że ten kot jest od niego 3 razy większy, że zjada chmurkę taką, która wygląda trochę, może ona akurat nie wygląda jak lody śmietankowe, bo to mi nie za bardzo wyszło, ale tak. I to taka, no, taka sytuacja trochę opresyjna, ale też trochę gdzieś może jest to taka miękkość, którą chciałam pokazać, żeby to nie było aż takie straszne. Zwłaszcza, że historia jest, świetnie się kończy, dobrze. One w ogóle są, też te historie są trudne, ale są magiczne absolutnie i też mają... taki dobry wydźwięk, to jest super po prostu, że to jest bardzo zabawna historia z kolei o panu weterynarzu, który się pojawił i dzieci...
Dracula, nie?
Tak,
doktor Akula.
I dzieci myślały, że jest to Dracula, więc tutaj też...
No jest niby właśnie Dracula, niby czarownica, a tak naprawdę to okazuje się, że jak wszystkie tak. dzieci zaczynają razem coś robić, prawda, to drzewko szczęścia rośnie
to
i kwitnie
prawda.
I świat się zmienia
straszny.
Na tym łopianowym polu. Bo to taka trochę dzielnica tak. wykluczenia, jakieś takie podwórko biedy,
tak,
prawda?
Tak, tak.
Gdzie jednak dzieją się rzeczy dobre i ten... No,
tak, jest tutaj, jest tu jeszcze taka nawet taka sytuacja, że jakaś dziewczynka się tam pojawia z takiej właśnie bardziej wypasionej dzielnicy. No i jest tak przemądrzała i tak naprawdę w sumie niestety no niezbyt miła, że zamieniają ją w żabę. Ona odfruwa na takim różowym baloniku z gumy do życia, bo ciągle żuje gumę. Ale potem wraca, nic jej się nie dzieje złego. To są takie psoty niezbyt groźne.
No a tutaj głupi funio właśnie, tak?
Tak, to też głupi funio. To właśnie głupi funio, o którym mówiłam, o tych
tak.
osobach. I to są te postacie. Ja tutaj sobie też tutaj się stworzyłam w Głupim Funiu osobę, która nie istniała w tekście, a mianowicie takiego chochlika, bo często się mówi, wydawcy mówią o chochlikach, czyli o tych błędach, że tak się ktoś pomyli, to wiadomo. I ja tu zrobiłam taką postać, która ma takie paseczki i trochę wygląda jakby z więzienia uciekł. I ma nakrętkę na głowie też w paseczki i on tekst psuje, czyli po prostu tutaj, tu się wspina po tekście, a tutaj odłamuje kawałek. Nie wiem, czy to jest zauważalne, ale... O, tutaj na przykład końcóweczkę
no tak.
obrywa. Gdzieś tam indziej się wiesza na tekście i on się przesuwa. Ja się bardzo cieszę, że mi wydawnictwo Adamada na to pozwoliło, bo to nie było takie... No, mogliby równie dobrze, żeby ktoś mógłby powiedzieć nie, no hello, nie róbmy takich rzeczy. A tutaj on podnosi całą taką kolumnę tekstu, nie? Też się siłuje, więc...
Tak.
Taki jest, to jest taka postać, która też nie istniała w samej historii, ja ją dołożyłam.
Chochlik drukarski.
Chochlik, tak, wydawniczy, no.
Choque, choque, mami, por favor.
może jeszcze na zakończenie Baba Ali.
A, no tak. No to jest taka książka, którą ja zrobiłam z moim tatą. Chciałam go po prostu jakoś tam... Nie dość, że... Znaczy tak, bo mój tata po prostu urodził się w Turcji, ale też gotował bardzo dużo w domu. Jak przychodził z pracy, to właściwie rozbierał się do koszuli i gaci i po prostu zaczynał gotować. Chodził do kuchni, kroił, tam kupował po drodze jakieś papryki, różne rzeczy i po prostu gotował. I właściwie u nas w domu gotował tata. I ponieważ myśmy, to ja uwielbiałam te potrawy, one były pyszne, a ponieważ to była taka historia, no trudna mojego ojca, też historia rodzinna, bo on z tej Turcji został tam przez tatę przywieziony do Polski, potem dojechała jego mama, on tam się urodził jako dziecko w piątym pokoleniu tam już urodzonym Polaków. No to jak tata się przeprowadził już teraz tam 10 lat temu, to tak się zapadł trochę psychicznie i po prostu miałam taki pomysł, żeby go uratować może właśnie taką wspólną historią. No i zrobiliśmy razem to, czyli on mi pomógł zrobić te rysunki techniczne, ja skanowałam jego te przepisy i zrobiłam też, pomyślałam sobie, ponieważ on został inżynierem i pracował na Politechnice Gdańskiej, był wykładowcą tutaj, i ciągle miał przekroje, dawał nam przepisy na przekrojach brył studentów, tak? Ja dostawałam od niego przepis, a z drugiej strony, ponieważ był osobą bardzo oszczędną i też, można powiedzieć, obecnie ekologiczną, to dawał nam tak te przepisy. Więc ja pomyślałam sobie, że ja po prostu robię przekroje tych wszystkich warzyw i tak dalej, no bo to przyszło mi do głowy, także to najprościej, że to właśnie jest jego świat. No i tak to też zrobiliśmy, że tu są przepisy, ja część tych rzeczy sfotografowałam też, bo też odwiedził mi Piotrek Socha, który powiedział, ja to lubię, jak w książkach są zdjęcia, bo wtedy wiadomo, że takie one są wtedy smaczne. Ja pomyślałam, no dobra, no to chyba rzeczywiście zrobię kilka zdjęć, a nie wszystko namaluję. I rzeczywiście tak zrobiłam, dzięki Piotrku, że mi to podsunąłeś, bo z kolei chciałam bardzo to malować i też no... No i to jest historia mojej rodziny, znaczy mojej i mojej siostry. Znaczy naszej rodziny i skąd się oni tam wzięli w tej Turcji i jak to się zaczęło. No to jest taka książka moja osobista.
A jak to się zaczęło, przepraszam, tak w ogóle rodzinnie na samym początku?
Znaczy rodzinnie to się zaczęło tak, że właśnie tu jest napisane, że mój dziadek pojechał, został wysłany tam do Turcji przez firmę Wisła, żeby pracować przy tartaku. No i to było, on chyba był w Ajanciku, tak mi się wydaje, w takiej miejscowości nad morzem. No ale się dowiedział, że tam jest Adampol, taka wieś polska, która tam istniała, no i odwiedził tę wieś, a tam zapoznał moją babcię.
I to ona, tak?
I to jest ona, z moim tatą.
W zdjęciu, bo tu tak, są zdjęcia rodziny.
Tak, z tatą. No i tak to się zaczęło. I potem, ponieważ mój dziadek bardzo chciał wrócić do Polski, czy najpierw zabrał tylko tatę naszego. No myślę, że to było właśnie takie traumatyczne dla niego przeżycie, że on został zabrany po prostu sam akurat do Polski, gdzie jednak no to zupełnie inny świat, tak? To był, już nawet nie pamiętam, który rok, no ale ojciec miał 8 lat, w 38 się urodził, no to zaraz po wojnie. I to takie, myślę, że trudny moment dla niego był. Potem dojechała mama z siostrą i z bratem. Mój tata po prostu odtwarzał te potrawy, które mama gotowała, bo jego mama gotowała pyszne rzeczy też. I ja pojechałam później do Turcji, zresztą napisałam tutaj w tej książce i weszłam do takiego baru i naprawdę byłam w domu. To było niezwykłe, zupełnie, absolutnie, że te potrawy były takie same. No, ojciec to z pamięci odtwarzał, bo jego mama bardzo szybko zmarła i także to jest taka moja prywatna rzecz, taka rodzinna.
Osobista bardzo.
Tak, bardzo osobista i sami ją wydaliśmy. Nawet żeśmy założyli wydawnictwo sami na potrzeby tej jednej książki. No, także tak.
Ale to zostanie jakieś wspólna praca tak naprawdę,
tak,
prawda?
Tak,
bo też zdjęcia rodzinne, te zdjęcia potraw, które zapewniam przepysznie wyglądają trochę egzotycznie i te rysunki, tak, rysunek techniczny, papryki pierwszy raz w życiu chyba widzę.
No, cieszę się, że mi tata pomógł, bo ja już zapomniałam, no wiadomo, co kiedyś pamiętałam, sama się też uczyłam rysunku technicznego, no ale... Ale ojciec tam mówił, nie, to nie tak. No i tutaj to wszystko mi tutaj bardzo, bardzo pięknie zawsze też rysował i pisał bardzo ładnie. Jest taką dużą dbałością, więc tutaj też te cyferki są jego takie przez niego wymuskane.
Baba Ali. Baba to tata, tak?
Po turecku baba to tata. Tak, dlatego tak to odwróciłam.
Czyli przepisy kulinarne mojego ojca, który nie został kucharzem. Bardzo osobista książka. Dziękuję serdecznie za to spotkanie.
Grażyna Rigal była naszym gościem.
Dziękuję bardzo.
Audycję przygotowała Iwona Borawska, zrealizował Stefan Kociuk.